Dzień dobry. Dzisiaj przedstawię kolejny składnik pokarmowy, tłuszcz. Oczywiście w krótkim zarysie, ale postaram się przedstawić wszystko to, co jest najbardziej potrzebne w praktyce, w zastosowaniu w domowej kuchni, w żywieniu rodziny. Tłuszcz jest składnikiem pokarmowym energetycznym. Oznacza to, że dostarcza on nam kalorii po to, żeby organizm mógł wykorzystywać tą energię do produkcji ciepła, do pracy mechanicznej, fizycznej, do pracy umysłowej. Tłuszcz jest składnikiem wielu różnych pokarmów i niestety jest owiany też często bardzo złą sławą, tak? Wielu z nas się zastanawia, jeść tłuste produkty, nie jeść. Słyszymy wszyscy o dobrych tłuszczach, o złych tłuszczach. Postaram się dzisiaj króciutko troszeczkę przybliżyć tą sprawę. I ile tego tłuszczu powinno być w naszym jadłospisie i jakie produkty najlepiej zastosować. Oraz, co bardzo ważna kwestia, w jaki sposób go przetwarzać w naszej kuchni, ponieważ tutaj często nawet bardzo dobre właściwości tłuszczu możemy przez nieumiejętną obróbkę zepsuć. Zaczniemy od tego, ile tego tłuszczu powinno się dziennie w naszej racji pokarmowej znaleźć. Ponieważ jest to związek wysokoenergetyczny, dla przypomnienia, w 1 gramie tłuszczu mamy aż 9 kilokalorii, a na przykład omawiane już przez nas wcześniej białko w 1 gramie miało 4 kilokalorie, a węglowodany, które będziemy dopiero omawiać, też w 1 gramie mają 4 kilokalorie. Czyli widać tutaj, że tłuszcz ma o wiele więcej energii i rzeczywiście jego główne zastosowanie to jest dostarczenie energii. Ale nie tylko, ponieważ tłuszcz również jest bardzo ważnym składnikiem budulcowym naszego ciała, czyli wchodzi w skład błon komórkowych, zapewnia im odpowiednią przepuszczalność, transport, wchodzi w skład osłonek mielinowych, czyli na przykład przewodnictwo nerwowe tutaj jest odpowiednio regulowane. Jeżeli jest za mało tego tłuszczu, jeżeli jest zanik osłonek mielinowych, no to niestety występują wtedy poważne problemy zdrowotne. Cholesterol to też związek tłuszczowy, który pełni bardzo ważną rolę w naszym organizmie. I ta walka z cholesterolem niekoniecznie jest tak do końca uzasadniona, ponieważ to jest bardzo ważna substancja, która buduje nasze hormony, która wpływa na układ nerwowy, no jest potrzebna dla wielu funkcji w organizmie. Więc takie obniżanie cholesterolu niekoniecznie na dobre dla organizmu wychodzi. Kolejna funkcja tłuszczu to też transport. Transport w osoczu krwi poprzez lipoproteiny o różnych gęstościach. Ta cząsteczka tłuszczu związana z białkiem nabiera takich ciekawych właściwości, że może przyłączać zarówno związki tłuszczowe, jak i związki rozpuszczalne w wodzie. To jest niesamowicie ważna funkcja właśnie ze względu na to, że wtedy można transportować większe związki tłuszczowe. I teraz tak, jak w praktyce podejść do tego tłuszczu? Można powiedzieć, że na takiej zalecanej, oficjalnej diecie standardowej tłuszcz powinien stanowić między 25 a 35% energii w diecie. Czyli zaokrąglimy, żeby łatwiej tutaj zapamiętać, około 30% energii. I to jest dieta tak naprawdę, można powiedzieć, standardowa, czyli niskotłuszczowa. Nie należy schodzić na pewno poniżej 25% energii, no bo wtedy wiele funkcji w organizmie zostanie zaburzonych. Nie mówiąc już o tym, że oczywiście będziemy mieli deficyt energii, który trzeba będzie pokryć z innych źródeł, chociażby z węglowodanów i wiele osób wpada w taką pułapkę, ponieważ węglowodany no niestety nie mogą być w dużych ilościach zmagazynowane w organizmie i wtedy organizm ciągle wysyła sygnał głodu, ciągle musimy sięgać po coś najczęściej słodkiego, żeby tą brakującą energię sobie uzupełnić. Stąd pilnujmy się, żeby zbyt drastycznie tego tłuszczu w diecie nie ograniczać. Oczywiście poziom 25-30% energii to też nie jest poziom, że wszystko tym tłuszczem ocieka, prawda? Więc tutaj jest to ilość taka wypośrodkowana. Jak to w praktyce sobie wyliczyć? No, to nie jest trudne, ponieważ każdy produkt spożywczy jest opisany, ma podaną zawartość tłuszczu na 100 gramów, czyli masło. Bierzemy sobie masło i widzimy, że tam jest 82% tłuszczu. No to bardzo prosta sprawa, bo jeżeli 100 gramów masła, czyli pół kostki takiej standardowej, no to będziemy mieli 82 gramy tego tłuszczu, prawda? czyli bardzo łatwo określić zawartość w danym produkcie. Różnego rodzaju oleje, no to zazwyczaj w 100 gramach jest 100% tego tłuszczu, czyli 100 gramów. Więc to też nie jest trudna kwestia. Chyba najtrudniejsza kwestia to będzie określić sobie, ile gramów każdy powinien dla siebie wyliczyć. No więc tutaj wychodzimy od zapotrzebowania energetycznego. Jeżeli przyjmiemy na przykład, że nasze zapotrzebowanie na nasz tryb życia, wysiłek fizyczny wynosi 2000 kilokalorii, no to 30% z tych 2000 powinien stanowić tłuszcz. Więc tutaj już jest bardzo prosta kwestia, żeby sobie wyliczyć gramowo, ile tych gramów tłuszczu powinno być, tak? I jeżeli sobie wyliczymy, że na przykład powinniśmy gdzieś tam dziennie około 80 gramów tłuszczu zjeść, no to jeszcze prościej sobie przeliczając na produkty, no to mamy na przykład ekwiwalent 100 gramów masła, prawda? Ale wiadomo, że nikt nie będzie dziennie zjadał pół kostki masła, aczkolwiek pewnie są takie osoby. Natomiast zje sobie troszkę masła, zje sobie tam, czy użyje do jakiejś potrawy kilka łyżek oliwy z oliwek, może też jakieś tam mięsko się gdzieś znajdzie tłuste, powiedzmy w rosole, ten tłuszcz też możemy wtedy wliczyć. Może olej kokosowy na przykład w omlecie albo w kawie, popularny ostatnio też napój. I wszystko razem sumując, no da nam po prostu właśnie tą ilość gramów, około 80 plus minus, bo to też wszystko zależy od różnych czynników, chociażby od temperatury otoczenia. Zimą tego tłuszczu organizm będzie potrzebował więcej, latem zdecydowanie mniej. Także to też nie jest rzecz taka, że codziennie musi być ta sama ilość. Teraz kwestia, jak ten tłuszcz identyfikować w produktach, które no nie są typowo, powiedzmy, czystym tłuszczem. Bo to, co Państwu wymieniłem, masło czy oliwy różnego rodzaju, oleje, no to wiemy, to jest tłuszcz. Każdy to wie, nie znając się na grupach chemicznych. No ale wiemy też, że jest też tłuszcz ukryty. Na przykład jajka. W żółtkach jaj też znajdziemy sporą ilość tłuszczu. Około, powiedzmy, tam może być w zależności od wielkości jajka, ale powiedzmy około 10 gramów tłuszczu możemy znaleźć w jednym takim żółtku. No i tutaj też trzeba powiedzieć, że stanowi to spory udział w dziennej racji pokarmowej. Stanowi ten tłuszcz, który właśnie gdzieś jest ukryty w produktach. Awokado na przykład, tak? To też jest produkt, który zawiera dużo tłuszczu. Wędliny różnego rodzaju, szczególnie kiełbasy, też zawierają sporo tłuszczu. No w ogóle mięso, chude mięso ma mało tłuszczu, prawda? To tak na logikę. Tłuste mięso, boczek, wiadomo, będzie miało tego tłuszczu więcej nawet niż białka w sobie, dużo więcej. Wyroby takie, powiedzmy tam jakiś smalec czy słonina, to też oczywiście jest bardzo duży udział tłuszczu. Nie są to produkty, których należy się bać i unikać. Jak najbardziej one zawsze były w naszej diecie od zarania dziejów i jak najbardziej też mogą dalej występować. Tutaj jest tylko istotna kwestia ilości, częstotliwości spożywania, no i obróbki termicznej. Bardzo ważna sprawa. Podam zaraz, jak wygląda podział ze względu na kwasy tłuszczowe. I tutaj będzie widać, że jest tłuszcz, który jak najbardziej może być poddawany obróbce, ale jest też dużo produktów tłuszczowych, które ulegają zniszczeniu podczas obróbki termicznej. I teraz możemy się skoncentrować na tym podziale. Mamy taki podział na tłuszcze nasycone, jedno nienasycone i wielonienasycone. Z czego wynika ten podział? Ten podział wynika z tego, jakie są wiązania pomiędzy atomami węgla w cząsteczce tłuszczu. I jeżeli mamy tutaj wiązania pojedyncze, to mówimy o tłuszczu nasyconym, bo to oznacza, że tam już praktycznie nie ma żadnej możliwości, żeby się cokolwiek mogło przyłączyć do takiego kwasu, do takiego łańcucha tłuszczowego. Natomiast jeżeli występuje w którymś miejscu wiązanie podwójne, no to wtedy mówimy, że to już jest wiązanie nienasycone, podwójne wiązanie między atomami węgla. I tutaj, w zależności w którym miejscu w tym łańcuchu tłuszczowym jest to wiązanie, to będziemy mieli tłuszcze N3, N6, N9, czyli tak zwane omega-3, omega-6, omega-9. Praktyczne jest to, że tłuszcz, który ma właśnie w sobie wiązania podwójne, czyli nienasycone, bardzo łatwo ulega utlenieniu. To znaczy, że takie podwójne wiązanie, szczególnie właśnie pod wpływem temperatury, pęka to wiązanie, ulega uszkodzeniu. i przyłącza się wtedy z powietrza na przykład tlen. Ten tlen w połączeniu właśnie z kwasem tłuszczowym dostarcza bardzo aktywną substancję, którą jest niesparowany wolny elektron. I teraz te niesparowane wolne elektrony, jeżeli dostaną się z takim utlenionym tłuszczem do naszego organizmu, no to będą dążyły do tego, żeby pobrać sobie z naszych komórek brakujący wolny elektron. I w związku z tym uszkodzą te komórki. Jeżeli takiego tłuszczu utlenionego, zdjełczałego spożywamy bardzo dużo, no to następuje tak zwany stres oksydacyjny, czyli ilość tych utlenionych związków jest zbyt duża dla organizmu, żeby mógł to sobie neutralizować. Bo oczywiście występuje szereg antyutleniaczy, o których też powiemy sobie na którymś spotkaniu. Mamy różnego rodzaju witaminy, które oddają swoje elektrony, prawda? Witamina C, witamina E, bioflawonoidy, czyli one chronią nasze komórki przed utlenianiem, oddając same dla tego rodnika reaktywnego własny elektron. Niebezpiecznie jest podgrzewać i smażyć na tłuszczu, który jest płynny nawet w temperaturze takiej, jak jest w lodówce, tak? To jest najprostszy wyznacznik, czy tłuszcz nadaje się do smażenia, czy nie. Jeżeli wyciągniemy butelkę jakiegoś oleju z lodówki, a on jest płynny, to znaczy, że on ma bardzo dużo kwasów tłuszczowych, wielo nienasyconych. To oznacza, że on się kompletnie nie nadaje do smażenia. Dlaczego? Dlatego, że taki tłuszcz nawet w temperaturze pokojowej już się utlenia, a na patelni możemy sobie wyobrazić, jaką mamy temperaturę, tak? W związku z tym tam proces utleniania, czyli powstawania wolnych rodników, jest po prostu lawinowy. I jeżeli my sobie taką potrawę z takim uszkodzonym tłuszczem będziemy serwować codziennie, doprowadzi to do uszkodzeń naszych komórek. Co to może spowodować? No może spowodować przedwczesną śmierć tych komórek, tak? Czyli przyspieszone procesy starzenia. Może spowodować też zmiany nowotworowe w danych narządach, tkankach poprzez dużą ilość takich uszkodzonych komórek. I w związku z tym te procesy chorobowe, one często mają swoją inicjację, no właśnie w zbyt dużej ilości dostarczanych do organizmu wolnych rodników. Wystrzegajmy się takich potraw, które nie wiemy, na czym były przygotowywane. Czyli jeżeli dany tłuszcz jest gdzieś tam w jakichś miejscach gastronomicznych wykorzystywany do smażenia, to możemy mieć właściwie prawie że pewność, że na pewno nie jest to tłuszcz nasycony, bezpieczny. A chociażby ze względu na cenę, on jest droższy. Też z innych różnych powodów, takich, że on jest może i trudniej dostępny w handlu. Natomiast mamy zwykłe tłuszcze nienasycone, ewentualnie sztucznie uwodornione, czyli sztucznie nasycone w postaci różnych frytur, co nie zmienia faktu, że one w dalszym ciągu wykazują silne właściwości, niestety oksydacyjne. Tam dochodzą jeszcze kwestie struktury tego tłuszczu, tak zwane formy trans, które też są bardzo niebezpieczne do organizmu. Także należy sporadycznie albo najlepiej w ogóle nie korzystać z tego typu obróbki termicznej. Czyli tak, na pewno nie smażymy, i tutaj wielu z Państwa no może być zdziwionym, nie smażymy na oleju rzepakowym, słonecznikowym, sojowym. Dlaczego? Pomimo nawet, że producent napisze, że zaleca, że nadaje się do smażenia, to co Państwu powiedziałem, to jest tłuszcz, który jest płynny nie tylko w temperaturze pokojowej, ale nawet w temperaturze 4 czy 5 stopni on dalej jest płynny. To znaczy, że on jest wielonienasycony. To znaczy, że ma te podwójne wiązania, które będą pod wpływem tej temperatury ulegały uszkodzeniu. Będzie się przyłączał ten wolny elektron niesparowany, który będzie nam nasze komórki niestety uszkadzał. Tak, czyli prosta zasada, nie stosujemy takich tłuszczy do smażenia. Oliwa. Oliwa to jest tłuszcz, który ma wiązania głównie jedno nienasycone. Co to oznacza? To oznacza, że jest bardziej stabilny od tych wielonienasyconych, ale również niestety w tym jednym podwójnym wiązaniu tak samo może się przyłączyć właśnie niesparowany elektron i też powstanie wolny rodnik, czyli Na oliwie również nie powinniśmy smażyć, tak? Mimo że nawet czasami w temperaturze takich 4 stopni w lodówce, ta oliwa stojąc tam przez kilka dni zrobi się twarda, stężona, to na pewno oznacza, że to jest bezpieczniejszy tłuszcz niż te pozostałe, co wymieniliśmy, ale mimo wszystko jednak tam też jest to podwójne wiązanie. Czyli pamiętajmy, oliwa nadaje się idealnie do jedzenia na zimno, do różnego rodzaju sałatek i surówek. A jeśli dusimy sobie jakieś warzywa na przykład, to możemy tą oliwę dodać dopiero po wyłączeniu palnika, jak już ten proces smażenia, duszenia, gotowania zostaje zatrzymany, a wlewamy na koniec tą oliwę tylko po to, żeby jeszcze ta potrawa ją wchłonęła. I to jest jedyny wariant, kiedy możemy tą oliwę na ciepło spożywać. Natomiast w takim układzie pytanie, no to na czym smażyć? Wiadomo, kiedyś używaliśmy w naszej kuchni przede wszystkim do smażenia smalcu. Smalec jest w większości, można powiedzieć, tłuszczem nasyconym, ale nie w 100%. Tam również występują wiązania nienasycone, oczywiście w znacznie mniejszym udziale niż w oliwie czy w pozostałych olejach, które wymieniliśmy, ale nie jest on do końca w 100% nasycony. Dawniej, kiedy był używany łój twardy wołowy, rzeczywiście tam praktycznie tych wiązań nienasyconych nie było. Natomiast smalec, szczególnie tutaj muszę powiedzieć gęsi, jest no, troszeczkę bardziej nienasycony nawet niż wieprzowy. Tak? Czyli gęsi smalec nadaje się mniej do smażenia niż wieprzowy, natomiast łój wołowy nadawałby się najbardziej, ale to możemy pominąć, bo dzisiaj jest niedostępny w handlu. Natomiast co robimy, jeżeli smażymy na tym smalcu? No to należałoby tą potrawę później z tego tłuszczu odsączyć, czyli już nie polewać sobie tym tłuszczem po potrawie, tylko po prostu odsączyć i potraktować tylko to, ten proces obróbki jako denaturację tych białek i przygotowanie do spożycia. Natomiast sam ten tłuszcz już nie powinniśmy później spożywać. Ktoś powie, no lubi smalec gęsi i nie chce tutaj go zastępować czymś innym. Okej, ale nie do smażenia, tak? Można go sobie używać do dodawania do różnych potraw, pokarmów, jak najbardziej. Tylko ważna jest temperatura i sposób topienia tego smalcu. Powinniśmy raczej przez dłuższy czas, ale w trochę niższej temperaturze, czyli tam powiedzmy jakieś 140 do 160 stopni, wytapiać sobie taki tłuszcz, taki smalec gęsi, ale często też zlewać, tak? Czyli co 10 minut zlewamy już to, co się wytopiło, żeby niepotrzebnie nie poddawać temperaturze i znowu tam czekamy ileś minut, aż się znowu trochę wytopi i dalej będziemy tutaj mogli sobie ten tłuszcz zlewać do słoiczków. W miarę bezpieczny, można powiedzieć, wtedy jest taki tłuszcz i można go spożywać sobie ze smakiem, tak? Natomiast jeżeli pieczemy mięso, które jest dosyć tłuste, czyli właśnie gęś, kaczkę, czy nawet jakiekolwiek inne, jakieś żeberka powiedzmy, boczek, też ta sama zasada, raczej dłużej, ale w niższej temperaturze, tak? Tam nie może być 200 stopni czy powyżej 200, bo tam już następuje uszkodzenie tych związków tego tłuszczu. W związku z tym lepiej 160 stopni, ale troszeczkę dłużej. Jeżeli przyrządzamy potrawę jeszcze z jakimiś warzywami, prawda, tam jakąś kapustę sobie dodamy, czy kiszoną, czy świeżą i powiedzmy położymy na to jakąś golonkę, to jak najbardziej tutaj to będzie zdrowa, wartościowa potrawa, pod warunkiem, że nie będziemy jej piekli w ekspresowym tempie w 220 stopni, bo to już niestety spali, uszkodzi nam ten tłuszcz. Dobrze, jaki tłuszcz inny jest bezpieczny, czy najbezpieczniejszy do smażenia? I tu powiem tak, im bardziej twardy tłuszcz, im bardziej nasycony tłuszcz, tym lepiej. Dlaczego? Bo tam już nie ma miejsca do wiązania właśnie tego tlenu z powietrza. Nie ma miejsca do powstawania wolnych rodników. Takim tłuszczem, ostatnio bardzo popularnym, aczkolwiek różne zdania możemy sobie gdzieś tam przeczytać czy usłyszeć, to jest olej kokosowy. Ja powiem tak, bardzo dobry tłuszcz spożywczy. Tak? Nadaje się zarówno do smażenia, do duszenia, do pieczenia, jak i do spożywania na zimno. Jest to tłuszcz, który ma praktycznie dużo ponad 90% tylko nasyconych wiązań. W związku z tym jest stabilny pod wpływem temperatury i nie utlenia się. To nie oznacza, że możemy na patelni doprowadzić do dymienia tego tłuszczu. Żaden tłuszcz nie powinien na patelni dymić, tak? Tłuszcz to jest bardzo delikatna sprawa i jeżeli przyrządzamy potrawę z użyciem tłuszczu, to my musimy cały czas kontrolować ten proces. My nie możemy sobie nałożyć tłuszcz na zimną patelnię i pójść sobie tam do drugiego pokoju coś innego robić i przyjść za chwilę i dalej kontynuować. Nie, bo przegapimy ten moment, kiedy ten tłuszcz zacznie dymić. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście zaczyna z patelni dymić, to jedyną rozsądną rzeczą, jaką można zrobić, to po prostu ten tłuszcz usunąć, wyrzucić, patelnię dokładnie wymyć i rozpocząć od początku przygotowanie naszej potrawy. Nie ma tu żadnej oszczędności, ponieważ straty, jakie nastąpią po spożyciu takiego spalonego tłuszczu, są już nie do odrobienia w naszym organizmie. Czyli nie zastanawiamy się, wyrzucamy taki tłuszcz i przygotowujemy od początku. Czyli jeżeli my coś smażymy, to stójmy przy tej patelni i pilnujmy, żeby ten tłuszcz zbyt wysokiej temperatury nie nabrał, tak? Tam nie może być 200 stopni, nawet olej kokosowy nie wytrzyma takiej temperatury. Tam będzie już proces spalenia. Natomiast jeżeli nie dopuścimy do takiego punktu, to jak najbardziej możemy sobie na tym oleju kokosowym smażyć wszystko. I mięso, i ryby, i omlety, i właściwie co tylko przyjdzie nam do głowy. Możemy wybrać wariant ten zapachowy, czyli taki nierafinowany, który no, daje posmak troszeczkę tego kokosa i w związku z tym nie wszystkie potrawy każdemu mogą smakować. No to wtedy można wybrać wariant ten rafinowany, bezzapachowy, który też nadaje się do smażenia, ponieważ w dalszym ciągu skład kwasów tłuszczowych jest ten sam, aczkolwiek wiadomo, że nierafinowane oleje są zawsze wartościowsze i zdrowsze, tak? Ale tutaj też jest dopuszczalny do smażenia ten bezzapachowy, jak najbardziej. I to bez wyrzutów sumienia spokojnie można sobie w kuchni stosować. Natomiast co z tymi złymi opiniami na temat oleju kokosowego? No złe opinie wynikają z tego, że on jest nasycony, ale to jest jego zaleta. To nie jest jego wada. Tylko tutaj pokutuje jeszcze takie przekonanie, że tłuszcze nasycone są szkodliwe. Skąd bierze się ta niepewność w stosunku do nasyconych kwasów tłuszczowych, między innymi do oleju kokosowego? Po pierwsze, proszę Państwa, olej kokosowy, jeżeli już ktoś w ogóle boi się nasyconych zwierzęcych tłuszczów, co też nie powinno mieć miejsca, ale olej kokosowy to przecież olej roślinny, tak? Pierwsza rzecz. Druga sprawa, no co z tego, że on jest w pełni nasycony, twardy? To jest jego zaleta, dlatego że po prostu tam nie ma tych wolnych, podwójnych wiązań, gdzie może się przyłączyć ten niebezpieczny, wolny elektron, prawda? Czyli tu nie powstają wolne rodniki. Czyli logika nakazuje, że w takim bądź razie możemy bezpiecznie na nim smażyć. Natomiast czy on stwarza jakieś ryzyko? Powiem, biochemicznie nie ma w organizmie jakichś przemian, w których on by w którymś momencie gdzieś tam nam mógł zaszkodzić. Tak? No chyba, że go spalimy, tak jak każdy tłuszcz. Nie możemy spalić, wtedy wiadomo, że on już jest uszkodzony. Natomiast ogólnie to jest najbezpieczniejszy dzisiaj tłuszcz do smażenia. Inna kwestia jeszcze, w jaki sposób ewentualnie, ponieważ jest to tłuszcz twardy, stosować go bez obróbki termicznej, czyli na zimno, tak? Nadaje się jak najbardziej do smarowania wszystkiego, co tylko byśmy potrzebowali sobie przed spożyciem posmarować. Ale tutaj możemy go sobie rozpuścić po prostu i polać po danej potrawie. Czyli no, nie musimy koniecznie tam gotować, dusić, piec, smażyć. Możemy po prostu rozpuścić i polać, tak? Możemy dodać sobie do kawy. Może to być zwykła kawa, jak ktoś nie pija, to może być kawa z cykorii, kawa orkiszowa, jakakolwiek inna, tak? Jakikolwiek inny ciepły napój, w którym możemy go po prostu rozpuścić. No, zalecam też dokładnie wymieszać, zblendować, żeby to była jednorodna struktura, bo jak nie, no to będziemy mieli na wierzchu pływający tłuszcz, co niekoniecznie jest smaczne, tak? Czyli najlepiej jakoś go tam zhomogenizować z tą potrawą, której go rozpuszczamy. Na dzisiaj, jeśli chodzi o olej kokosowy, to może nie będę się dalej zagłębiał, powiem tylko Państwu, jest bezpieczny do wszelkiego rodzaju obróbek, jest bardzo zdrowy, no, zawiera też między innymi tak zwany odpornościowy kwas, czyli kwas laurynowy, tak? Który bardzo mocno wpływa na naszą odporność. Kwas laurynowy, on występuje też w mleku kobiecym, ale w ilości gdzieś tam powiedzmy do 10%, a w oleju kokosowym dużo ponad 40%, blisko 50%. Jakie on ma właściwości? No właściwości przeciwgrzybiczne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, tak? Czyli no, ma szereg niesamowicie fajnych właściwości i z tego powodu warto go spożywać. Dobrze, teraz przejdźmy dalej. Jaki kolejny inny tłuszcz często używany w naszej kuchni? Masło oczywiście. Masło jak najbardziej jest zdrowe, jest wartościowe. Przede wszystkim są to krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Wątroba praktycznie nie wymaga żadnej pracy, gdy spożywamy taki tłuszcz, ponieważ jest to tłuszcz już nasycony, zemulgowany i tak naprawdę możemy sobie spokojnie ten tłuszcz spożywać w dowolnych ilościach. Aczkolwiek masło nie jest 100% tylko czystym tłuszczem. Tam też jest pewna ilość białka. Tłuszcz jest produktem uzyskiwanym ze śmietanki. Więc jest to produkt z kolei mleczny, można powiedzieć, nabiałowy, tak? I tam są białka mleka, w niedużej ilości, ale te białka mleka nie lubią podgrzewania, one po prostu się palą, uszkadzają i w związku z tym masło nie nadaje się do smażenia w takiej postaci masła, jakie kupujemy, 82% na przykład. Natomiast no jest obróbka, można to masło sklarować, są różne metody klarowania, można w wodzie sobie to masełko gotować i wtedy oddziela się frakcja białka od frakcji tłuszczowej i wtedy to klarowane masło rzeczywiście używa się do obróbki termicznej. Natomiast na takim świeżym, zwykłym maśle nie smażymy. Możemy oczywiście sobie ściąć jajecznicę, tak? Czyli nie doprowadzamy do wysokiej temperatury. Najpierw rozbijamy jajka w jakimś pojemniczku, miseczce, mieszamy ze sobą na jednolitą strukturę, wylewamy na patelnię i dopiero do tego dodajemy masło, nieodwrotnie, tak? Nie robimy tak, że masło już zaczyna się na patelni palić, skwierczeć, a my dopiero wlewamy tą jajecznicę, bo to już będzie tłuszcz uszkodzony. Czyli do takiego krótkotrwałego, w niezbyt wysokiej temperaturze podgrzewania masło wtedy również się nadaje. To samo jeśli chodzi o duszenie. Dusimy sobie warzywa pod przykryciem z dodatkiem niewielkiej ilości wody. Czy to będzie jakaś marcheweczka na przykład, czy tam kalafior, brokuł, cokolwiek, buraczki. I dopiero na koniec, jeżeli już ta potrawa nadaje się praktycznie do jedzenia, jest miękka, no to wtedy dodajemy dopiero to masło, już wyłączając właściwie podgrzewanie i ono sobie jeszcze chwilę dochodzi, rozpuszcza się. Tak? To też jest bezpieczny sposób na podgrzanie tego masła. Więc na dzień dzisiejszy tak naprawdę do smażenia możemy używać olej kokosowy, masło klarowane, ewentualnie z pewnymi ograniczeniami, tak jak wspomniałem, też smalec. Natomiast wszystkie inne oleje absolutnie nie nadają się do podgrzewania. I tu jeszcze nie wspomniałem, w ogóle nie wolno podgrzewać takiego oleju jak na przykład olej lniany. Tam jest bardzo dużo tych wiązań podwójnych nienasyconych. Ten olej po prostu nawet w temperaturze pokojowej się utlenia. On musi być bezwzględnie przechowywany w lodówce i to też przez krótki czas. Jeżeli w ciągu miesiąca nie zjemy od otwarciu takiego oleju, to należy go po prostu wyrzucić. Też nie należy zbyt dużo spożywać takiego oleju. Spożywamy go tylko na zimno, mówię tutaj cały czas o oleju lnianym, i nie więcej niż jedna łyżka dziennie do jakiejś surówki, sałatki itd., którą należy spożyć natychmiast po przygotowaniu. Ona nie może stać sobie godzinę na otwartym powietrzu, bo on się zacznie utleniać. Ten utleniony tłuszcz wtedy rzeczywiście jest przyczyną miażdżycy, tak? Czyli absolutnie unikamy podgrzewania takiego tłuszczu. Na dzisiaj to byłoby wszystko. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.